Przeczytajmy fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 41 rozdziału. Pierwsza księga Mojżeszowa, księga rodzaju, Genezis, 41 rozdział, od wersetu 53. Gdy w ziemi egipskiej minęło 7 lat urodzaju, rozpoczęło się, jak zapowiedział Józef, 7 lat głodu. Głód dotknął wszystkie okoliczne kraje. Tymczasem w całym Egipcie nie brakowało chleba. A gdy mieszkańcom Egiptu też zaczął doskwierać głód, prosili o chleb Faraona. Wtedy Faraon ogłosił w całym kraju: kierujcie się z tym do Józefa i czyńcie, co wam powie. Gdy głód zapanował we wszystkich zakątkach kraju, Józef otworzył spichlerze ze wszystkim, co w nich było. I zaczął sprzedawać ziarno, głód bowiem w Egipcie się wzmagał. Po zakup ziarna ściągali też do Józefa mieszkańcy okolicznych krajów, ponieważ głód ogarniał również ich ziemię. To jest Boże Słowo. Więc nasze życie, możemy powiedzieć, to ciągłe zmiany. Cały czas coś się zmienia. Już w tej chwili minęły 3 sekundy, prawdopodobnie już się coś zmieniło. Więc czas się zmienia, czas zmienia nas. I dobrze jest, jeżeli to są zmiany na lepsze. Dobrze jest, jeżeli to są zmiany, gdzie nie odczuwamy żadnego braku, gdzie nic nam nie doskwiera. Ale gorzej jest, kiedy właśnie doświadczamy pewnego dobrobytu. A po chwili pojawia się jakaś zmiana, pojawia się coś, co powoduje, że musimy zacisnąć pasa generalnie, musimy się dostosować. I o ile te zmiany pozytywne, to potrafimy sobie jakoś zrekompensować, bo sobie myślimy, o, teraz będzie mi lepiej, to te zmiany na gorsze jest nam trudniej zrekompensować, ponieważ one się wiążą z jakąś stratą. Czegoś nam zaczyna brakować i jest nam trudniej się pogodzić z tym. I potrzebujemy jakiegoś, jak to powiedzieć, wizji, można powiedzieć. Kogoś, kto dałby nam taką wizję tego, że ta zmiana, nawet jeżeli ona nie jest dobra, że jest bolesna dla nas, to ona może nam przynieść korzyść. Może nas pobłogosławić, może być z tego dobra rzecz i wtedy godzimy się na tę zmianę. Łatwiej jest nam z nią sobie poradzić. Tak, widzimy, że cały czas coś się zmienia. Sofia, teraz Nastia byli z nami jakiś czas. W środę już z nami ich nie będzie. Tak? W styczniu mówiło się troszeczkę o wojnie, ale nikt nie myślał, że Rosja zaatakuje. Mamy wojnę. Sytuacja cały czas się zmienia. I o takiej sytuacji właśnie czytamy w tej historii, którą przeczytaliśmy. Dotyczy ona Egiptu. Był to czas, kiedy jeszcze Żydzi w Egipcie nie byli. Jeszcze nie wyszli z Kanaanu do tego, czy Jakub ze swoją rodziną nie wyszedł z Kanaanu, żeby zamieszkać w Egipcie, ale Józef już się tam pojawił. Bóg zaczął przygotowywać drogę, sposób ratunku dla Jakuba i jego rodziny właśnie z powodu głodu, który nastąpił. Więc mamy zmiany. I te zmiany przychodzą, czy nam się to podoba, czy nie. Ale jak sobie z nimi radzimy? Więc o takich zmianach negatywnych właśnie czytamy w naszym fragmencie i o tej zmianie chciałbym mówić. Chciałbym mówić o głodzie w Egipcie. Co się zmieniło? Tak, mówiliśmy o zmianach, więc co się zmieniło w Egipcie? To nasz tekst mówi, że w Egipcie skończyło się 7 lat tłustych. 7 lat urodzaju. Człowiek zaczął się przyzwyczajać, albo już się nawet przyzwyczaił, że wszystkiego jest w bród, że wszystkiego jest dostatek, że jest wie dużo więcej niż potrzebujemy. Ale 7 lat tego dostatku skończyło się i przyszedł czas biedy, czas niedostatku. Przyszło 7 chudych lat. Przyszła klęska głodu, można powiedzieć. Przyszła zmiana. Czym jest głód? No mówimy o klęsce głodu, tak? Klęska głodu polega na niedoborze żywności na danym obszarze, który powoduje niedożywienie lub śmierć głodową dużej liczby ludności. Ale też musimy pamiętać, że nie tylko ludzie cierpią, cierpią też zwierzęta. Jeżeli nie ma żywności, to cierpią na tym i zwierzęta. Ludzie, jeżeli nie ma dostatecznej ilości pokarmu, no to zaczynają odczuwać głód, zaczynają głodować, a przedłużający się głód może doprowadzić do śmierci wielu ludzi. I to widzimy z powodu wojny w Ukrainie, z powodu tego, że ziarno z Ukrainy, który jest spichlerzem świata, się tak mówi, razem chyba z Rosją, są spichlerzem świata, już się mówi o szacunkach, że ta wojna spowoduje śmierć iluś tysięcy, ileś dziesięciu tysięcy, nawet setek ludzi w Afryce, ponieważ tam nie dotrze ziarno. Więc jest to poważna sprawa. Głód może doprowadzić do śmierci wielu ludzi. I tekst ten dodatkowo mówi nam, że ta klęska głodu nie dotknęła tylko Egiptu. Ona dotknęła, można powiedzieć, całego regionu. Egiptu, na pewno i Kanaanu, ponieważ dalej czytamy o Jakubie, że też wysłał swoich synów do tego, żeby zakupili zboża w Egipcie, ponieważ tam był głód. Więc klęska głodu dotyka cały region. I pytanie, jak Egipt sobie poradził z tą klęską? Początkowo ta klęska głodu nie była jakimś problemem dla Egipcjan. Tekst mówi nam, że w Egipcie nie brakowało chleba. No nie ma się co dziwić, no po 7 latach tłustych, no ludzie zdążyli nagromadzić sobie pewne rzeczy, nagromadzić zapasów. W związku z tym, kiedy był niedostatek, to uzupełniali ten niedostatek tym, co udało im się zgromadzić. Ale jak to jest z zapasami? No one się kiedyś też kończą. W pewnym momencie te zapasy się skończyły, a kiedy te zapasy się skończyły, no to Egipcjanom zaczął doskwierać głód. I co wtedy robią? Co Egipcjanie z tym robią, z tym głodem? No tekst mówi nam, że lud, tutaj jest tak ładnie napisane, prosił Faraona. Tak, lud prosił Faraona o chleb. No to jest tak ładnie, grzecznie powiedziane. Także lud prosił swojego władcę, ale dosłownie to tam jest napisane, że Egipcjanie wołali do Faraona o chleb, o jedzenie. I możemy tę sytuację sobie wyobrazić. Ludziom brakuje jedzenia. Chodzą niedożywieni. Rozglądają się za różnymi możliwościami, różnymi opcjami, gdzie tu zdobyć jedzenie, ale nie ma takich opcji. Co się wtedy dzieje ze społeczeństwem? Zaczyna się szemranie. Tak, zaczyna się narzekanie. Sytuacja czy atmosfera staje się napięta. A jeszcze weźmy pod uwagę, że kto najbardziej cierpi w takich sytuacjach? Najbiedniejsi. Ci, którzy są u szczycie władzy, to w zasadzie nie odczuwają tego. Więc oni widzieli prawdopodobnie Faraona, widzieli kapłanów, którzy mieli wszystkiego pod ostatkiem, więc no do kogo się udali? No już nie z prośbą, nie po prośbie. Tak, oni o nich domagają się, oni wołają o jedzenie. Sytuacja jest dramatyczna. Ponieważ za tym wołaniem kryje się dramat wielu ludzi. I takie zachowanie jest zupełnie normalne, jest zupełnie naturalne. Możemy pomyśleć o naszym kraju. Ponieważ mamy kryzys, mamy zmianę. Były czasy dobrobytu, a teraz mamy czas inflacji, galopującej inflacji. Pojawia się problem z węglem, czy z gazem, czy generalnie wielu ludzi zastanawia, czy będzie w ogóle w stanie ogrzać, czy będzie czym ogrzać mieszkanie czy dom w zimę. Wielu się zastanawia, czy będzie ich stać na to, żeby ogrzać ten dom. Całe ceny, nie tylko jedzenia, no rosną, więc sytuacja staje się trudna, napięta. Tak? I coraz częściej, nie wiem, czy jeżeli oglądacie wiadomości, to się pojawiają już nie tylko paragony grozy, ale rachunki grozy. Ile to kto będzie miał zapłacić za mieszkanie? I naprawdę te wzrosty są ogromne. Ktoś płacił 800 zł za czynsz w mieszkaniu, a po podwyżce będzie musiał płacić 1500 zł. Więc skok ogromny i ludzie się zastanawiają, no skąd my na to weźmiemy? Zwłaszcza, że emerytura czy renta jest 1800 zł. Więc to powoduje pewien niepokój, pewnie napięcie w społeczeństwie i czy wtedy ludzie proszą i kogo proszą? Nie, ludzie mówią, patrzą, zwracają swoje oczy na rząd, na rządzących i oni nie proszą. Oni oczekują, oni wołają o reakcję, o interwencję, o to, żeby coś zrobić. Więc właśnie w taki sposób Egipcjanie postępują. Jest poważny problem. I w związku z tym zwracają się do swojego władcy, wołają do Faraona o chleb, o jedzenie. Jeśli ktoś może im pomóc, to właśnie Faraon, ich władca. Ale czy Faraon jest w stanie cokolwiek z tym zrobić? Ja mam 3 punkty, tak? Przepraszam. Czy co Faraon odpowiada ludowi? Tak? Ponieważ oni przychodzą do niego z wołaniem, a co on im odpowiada? W wersecie 55 czytamy, wtedy Faraon ogłosił w całym kraju, kierujcie się z tym do Józefa i czyńcie, co wam powie. Więc jest tu dobra nowina. Jest tu dobra nowina. Faraon nie powiedział, słuchajcie, wracajcie do domów, ja wam nie pomogę. Faraon powiedział, dobrą nowinę. Idźcie do Józefa. Tak? Idźcie do Józefa, a on powie wam, co zrobić. To znaczy, że jest ktoś, kto będzie w stanie zająć się tym problemem. Jest rozwiązanie dla tego problemu. I Faraon jako władca daje Egipcjanom polecenie, aby poszli do Józefa. Więc Józef, można powiedzieć, jest rozwiązaniem dla Egipcjan. Jest rozwiązaniem na ten czas głodu. Ale kim jest Józef? I dlaczego jakiś Józef ma być rozwiązaniem problemu głodu całego Egiptu? Więc żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się trochę w czasie, w tej historii. Aż nie każdy może ją znać, więc przypomnę. Otóż Józef był Żydem. Był jednym z synów Jakuba. A Jakub był jednym z potomków Abrahama, a Abraham został przez Boga wybrany i Bóg złożył Abrahamowi obietnicę, że z niego wyjdzie naród, który odziedziczy, otrzyma od Boga ziemię i że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody, więc Abraham był takim zalążkiem narodu żydowskiego. I Jakub później potomek Abrahama otrzymał od Boga imię. Izrael. Dlatego mówimy o narodzie izraelskim, więc Jakub miał 12 synów i oni tworzyli plemiona Izraela, więc Jakub był tym protoplastą, można w pewnym sensie, tego ludu izraelskiego. Razem z Abrahamem, Izaakiem. Józef był jednym z synów właśnie Jakuba. To, co go wyróżniało, było to, że Józef był ukochanym synem Jakuba. Był oczkiem w głowie Jakuba. Jakub go bardzo kochał, ponad wszystkich synów. I to się bardzo jego braciom nie podobało, ale do tego jeszcze doszło pewne rzeczy, że Józef w pewnym momencie swojego życia zaczął mieć dziwne sny. I w tych snach kłaniali mu się jego bracia i jego rodzice. I to się nie podobało, bardzo się nie podobało jego braciom. Dlatego w pewnym momencie już mieli go dosyć i postanowili go zabić. Ostatecznie tego nie zrobili, ale Józef wylądował w Egipcie jako niewolnik. Sprzedali Józefa do niewoli, a Jakubowi ojcu powiedzieli, że Józefa rozszarpało dzikie zwierzę. Nie dość tego, w wyniku tych różnych oskarżeń, fałszywych oskarżeń, to nie dość, że już tak był niewolnikiem, to jeszcze jego sytuacja się pogorszyła, ponieważ znalazł się w więzieniu, jako więzień został fałszywie oskarżony o próbę gwałtu. I w związku z tym znalazł się w więzieniu. Ale mimo tych życiowych trudności, Józef okazał się być wyjątkowym człowiekiem. Przede wszystkim był człowiekiem, który kochał Boga Izraela, który był wierny Bogu Izraela. Po drugie, Bóg obdarzył Józefa błogosławieństwem i to sprawiło, że Józef był wyjątkowo mądrym zarządcą. Wszędzie tam, gdzie przebywał, czy to w niewoli, czy w więzieniu, bardzo szybko dostrzegano jego talenty, jego mądrość. I powierzano mu różne ważne odpowiedzialności. Kiedy był niewolnikiem w domu Potyfara, jednego z urzędników faraona, Potyfar dostrzegł jego potencjał i ustanowił go natychmiast, może nie natychmiast, ale bardzo szybko, drugim po sobie. Cały majątek był w rękach Józefa, Józef za to odpowiadał. Podobnie było w więzieniu. Przełożony więzienia dostrzegł jego różne talenty, mądrość, ustanowił go po sobie zarządcą więzienia. Jeżeli ktoś się pojawiał w tym więzieniu, jakiś dostojnik faraona, który podpadł faraonowi, to Józef służył temu człowiekowi, czy tym ludziom, tym dostojnikom. Więc miał różne talenty. Był i jeszcze miał jeden dar ponadto, jeden talent, który był bardzo ważny w tamtym czasie w Egipcie. Józef potrafił wykładać, potrafił interpretować sny. I to była bardzo ważna umiejętność w tamtym czasie, ponieważ w Egipcie te sny były ważne. I pewnego razu faraon, czyli władca Egiptu, miał dwa sny, jeden po drugim. I nikt w Egipcie nie potrafił powiedzieć, wyjaśnić faraonowi, co te sny oznaczają. Ale wśród urzędników, wśród sług faraona był pewien urzędnik, podczaszy, ten, który za winem się zajmował dla faraona, przypomniał sobie, że podpadł faraonowi kiedyś, kilka lat wcześniej i znalazł się w więzieniu. I w tym więzieniu był właśnie Józef osobą, która usługiwała jemu i jeszcze innemu, piekarzowi faraona. I obydwaj mieli w tym samym czasie, tej samej nocy sny. I Józef wyłożył im te sny i te sny się sprawdziły dokładnie tak, jak Józef powiedział. Więc ten podczaszy faraona sobie przypomniał, że jest w więzieniu właśnie pewien człowiek, który wyłożył mu ten sen i że stało się dokładnie, stało się zgodnie z tym wykładem. Więc Józef od razu trafił przed oblicze faraona i wyjaśnił sny. Wyjaśnił, że nadchodzi 7 lat dostatku, a po tych 7 latach dostatku nadejdzie 7 lat niedostatku, głodu. Ale jeszcze Józef oprócz wykładu dodał coś od siebie. Tak, ponieważ był człowiekiem, który nie tylko był zarządcą, był organizatorem, on zobaczył problem. Tak, widział, że jest problem, więc od razu powiedział, że trzeba, jak to zorganizować, żeby to rozwiązać. Tak? Więc od razu powiedział faraonowi, będzie 7 lat tłustych, później 7 lat chudych, więc trzeba coś z tym zrobić, trzeba wykorzystać ten czas tego dobrobytu i zgromadzić odpowiednią ilość zboża czy pokarmu na te 7 lat chudych. Wtedy faraon powiedział, no, czy też dostrzegł ten potencjał, jaki był w Józefie i od razu ustanowił go najwyższą osobą po sobie, tak, w Egipcie. Więc faraon był najważniejszy, a po nim był Józef. I odpowiedzialnością Józefa było przygotowanie Egiptu do tych 7 lat głodu. Dlatego też, kiedy ten głód nadszedł i lud przyszedł z wołaniem do Faraona, Faraon odesłał tych ludzi do kogo? Właśnie do Józefa. On jest tym, który ma rozwiązać ten problem, który ma zaspokoić głód. Czy Józef był w stanie pomóc ludowi Egiptu? Więc czytamy, że lud poszedł do Józefa. I co się wydarzyło? Gdy głód zapanował we wszystkich zakątkach kraju, Józef otworzył spichlerze ze wszystkim, co w nich było, i zaczął sprzedawać ziarno. Głód bowiem w Egipcie się wzmagał. Więc Józef przygotował Egipt na klęskę głodu. Zdołał zgromadzić odpowiednie zapasy, zdołał przygotować odpowiednią infrastrukturę do tego, żeby te odpowiednie zapasy zgromadzić. On przygotował spichlerze. I kiedy głód się wzmagał, to on otworzył te spichlerze i sprzedawał ziarno. I w ten sposób możemy powiedzieć, że Egipt został uratowany. Nie tylko Egipt, ale też te okoliczne kraje, ponieważ wielu ludzi z tych okolicznych krajów przychodziło do Egiptu właśnie kupować zboże. Więc Józef okazał się być wybawieniem, ratunkiem. Nie tylko dla Egiptu, ale dla całego regionu niemalże. Więc jego mądrość, jego ten talent organizacyjny okazała się bardzo pomocna i rozwiązała, można powiedzieć, ten problem Egiptu. Czego możemy się z tej prostej historii nauczyć? Przede wszystkim może inne pytanie. Jak ta historia wskazuje na naszego Pana Jezusa Chrystusa? Skoro cały Stary Testament składa świadectwo o Nim, o Jezusie, to ta historia też w jakiś sposób to czyni. W jaki? Widzimy pewne podobieństwo może pomiędzy Józefem a naszym Panem Jezusem Chrystusem. Mówimy o tym, że Józef jest typem Chrystusa. On tym, jak postępuje, jak funkcjonuje, co zrobił, wskazuje na kogoś większego, kogoś wspanialszego. Można powiedzieć, daje pewien przedsmak. Więc Józef daje przedsmak Chrystusa, daje przedsmak Jezusa Chrystusa i tego, co Jezus Chrystus zrobi. Więc Józef, można powiedzieć, kieruje nasze oczy na naszego mistrza, na naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez to przypomina nam, że do życia potrzebujemy chleba. Potrzebujemy jedzenia. Dzisiaj niektórzy rezygnują z jedzenia chleba na rzecz innych produktów, ale generalnie potrzebujemy tego chleba, cokolwiek się za tym kryje. Potrzebujemy pokarmu. Bez tego pokarmu głodujemy. Bez pokarmu dla ciała umieramy. Ale Pan Jezus już uczy nas, że do życia, to jest ważne, że stwierdzenie, do życia potrzebujemy dwojakiego pokarmu. Jezus odpowiedział, jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, więc do życia potrzebujemy dwojakiego pokarmu, dwojakiego chleba, tego fizycznego, ale też i duchowego. Człowiek to nie tylko ciało, to jest dusza i ciało. I tak jak ciało do funkcjonowania, do życia potrzebuje pokarmu, tak samo nasza dusza potrzebuje duchowego pokarmu do życia. Można mieć pełny żołądek, można mieć lodówkę pełną jedzenia, można mieć spiżarnię wypełnioną po brzegi, a w tym samym czasie od wewnątrz umierać, od wewnątrz więdnąć. Ponieważ te duchowe potrzeby nie będą zaspokojone, ponieważ z powodu właśnie jakiegoś duchowego głodu. Są ludzie, którym finansowo się powiodło, ale w tym samym czasie cierpią z powodu duchowego głodu. Gdzieś jest jakiś brak, niezaspokojenie, który powoduje, że bardzo często postanawiają odebrać sobie życie. Jeżeli spojrzymy na przykład na Hollywood, to tam jest pełno, cała lista nazwisk ludzi, którzy odnieśli ogromny sukces, stali się bardzo popularni, którzy no finansowo to niczego im nie brakowało. Ale z jakiegoś powodu był jakiś brak w ich życiu, który powodował, że postanawiali odebrać sobie życie. Popełniali samobójstwo. Jeżeli popatrzymy na dzisiejsze Hollywood, to tam też zobaczymy mnóstwo ludzi sukcesu, majętnych, a którzy co rusz angażują się w jakieś sekty, w jakieś kulty, w jakieś duchowe rzeczy. I to są przykłady tego, że człowiek jest istotą duchową. Człowiek ma też potrzeby duchowe. A kiedy te potrzeby duchowe nie są zaspokojone, to człowiek umiera, więdnie, od środka. Mogę powiedzieć o sobie, że był taki okres w moim życiu, że wszem i wobec ogłosiłem, że od dzisiaj jestem ateistą. Było to wygodne, prawda? Nie kryło się za tym jakieś głębokie, nie kryły się za tym jakieś moje głębokie przemyślenia. To po prostu było wygodne. Jeżeli powiem rodzicom, że jestem ateistą, że nie wierzę w Boga, to nie będę musiał chodzić do kościoła. Będę mógł po prostu sobie na podwórku zostać, czy spędzać czas tak, jak chcę w niedzielę. Jakieś tam oczywiście przemyślenia miałem, które mnie pchnęły w tym kierunku, ale generalnie raczej to było kierowane pewną wygodą. Tak? Nie będę musiał się przejmować Bogiem, będę mógł po swojemu funkcjonować, czy żyć tak jak chcę. Oczywiście dalej starałem się żyć moralnie, ale w pewnym okresie mojego życia, po tym czasie, tak, po tej mojej deklaracji, wydarzyło się kilka rzeczy, które no, wyrwały mnie z tej mojej strefy, tej wygody ateistycznej, tak zwanej. Zdałem sobie sprawę, że życie jest kruche. Dziś jesteś, jutro ciebie nie ma. Pojawił się lęk o to, czy poradzę sobie w przyszłości, czy poradzę sobie w dorosłości, ponieważ no, wchodziłem w dorosłość, a to był czas ekonomicznie trudny w naszym kraju, więc pojawiły się różne wątpliwości. W mojej głowie zaczęły się pojawiać różne ważne pytania i w tym wszystkim ateizm, mój ateizm niczym nie mógł mi pomóc. Nie mógł mi zapewnić żadnej zachęty, żadnej pociechy. I pamiętam taki moment w moim życiu, że leżałem na swoim łóżku, w moim pokoiku u rodziców w mieszkaniu i zastanawiałem się nad tym swoim życiem, jak to wszystko będzie. Byłem pewien obaw, lęków. I wtedy pojawiła się myśl, a co by było, gdyby Bóg istniał? Co jeśli Bóg istnieje? I druga myśl, jakby moje życie wyglądało, gdyby Bóg istniał, gdyby Bóg był w moim życiu? Bo definitywnie potrzebuję jakiegoś Boga, ponieważ ten mój ateizm nie daje mi żadnych odpowiedzi, żadnej pomocy, więc jakiś Bóg mi jest potrzebny, ale jaki ten Bóg jest? Jak go poznać? Więc wtedy usiadłem na swoim łóżku i zacząłem się modlić. Boże, jeżeli jesteś, i to mówiłem ogólnie, jakiś Boże, tak, jeżeli jesteś, to daj mi się poznać. To objaw mi siebie. To był objaw mojego duchowego głodu. Tak, to był objaw mojego duchowego głodu. W moim życiu była duchowa pustka. Próbowałem ją zapełnić różnymi rzeczami w międzyczasie, jakąś filozofią, różnymi rzeczami, aforyzmami, jakimś UFO i tak dalej, ale to wszystko nie przynosiło żadnej ulgi. Pytania dalej pozostały nieodpowiedziane. Więc nic nie pasowało do tej pustki, do tej dziury, która była w moim wnętrzu. Pewnego razu nawet stwierdziłem, że może poczytam Nowy Testament, może tam coś znajdę, co mi pomoże. Więc niedawno się tym dzieliłem, że otworzyłem, jak to w randomowym, tak? Takie słowo jest, czyli w miejscu, w którym się otworzyło. No, Nowy Testament się otworzył na Ewangelii Jana, pierwszym rozdziale, mówię, no to czytamy. Zacząłem czytać, po chwili zamknąłem i z powrotem na półkę, mówię, ja nic nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem. Więc ten głód był niezaspokojony. Aż w pewnym momencie, pewnego dnia odwiedził mnie mój kolega z podwórka. Mój dobry kolega. I który powiedział mi, że powinienem udać się do Jezusa z Nazaretu. Że u Niego znajdę chleb dla mojej duszy. Powiedział mi o tym, co Chrystus zrobił, aby zapełnić spichlerze duchowym pokarmem. Powiedział mi o krzyżu, o śmierci Chrystusa, o Jego zmartwychwstaniu, o Jego wstąpieniu do nieba. Powiedział mi o tym, że Bóg Ojciec nakazuje wszystkim duchowo głodnym, aby przyszli do Jezusa, czy aby poszli do Jezusa, aby udali się do Jezusa, do Bożego Syna i uczynili wszystko, co On powie. Powiedział mi, że Chrystus wzywa do siebie wszystkich i że jest w stanie nakarmić wszystkich głodnych, ponieważ On jest tym chlebem życia. On jest chlebem, który daje życie. I ten mój kolega powiedział mi, że też wystarczy uwierzyć, zaufać Chrystusowi, aby mój duchowy głód został zaspokojony. I początkowo nie chciałem w to wierzyć. Śmiałem się z tego. Ale widziałem zmianę w życiu mojego kolegi. Widziałem zmianę, jaką dokonał w jego życiu Chrystus. A potem przyszło jeszcze dwóch innych moich kolegów z podwórka, którzy też doświadczyli tej zmiany, też zaczęli mi mówić, że ja się udał do Chrystusa, ponieważ u Niego jest zaspokojenie, ponieważ u Niego jest pokarm, ten duchowy. I widziałem zmianę w ich życiu. I to spowodowało, że zacząłem się zastanawiać, czy nie iść. I ich duchowy głód został zaspokojony. Więc skoro Chrystus zaprasza wszystkich, to zaprasza też i mnie. Więc poszedłem. Więc uwierzyłem, zaufałem Chrystusowi i poszedłem zgodnie z Bożym Słowem, który powiedział Ojciec, aby iść do Chrystusa, aby iść do Jezusa i On da życie wieczne tym, którzy w Niego uwierzą. Więc poszedłem do Chrystusa, aby zaspokoił mój duchowy głód. A On otworzył spichlerze Bożych obietnic i dał wszystko, co miał. Obdarzył wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, obietnicami. I dał to wszystko za darmo. I dziś mogę zaświadczyć, mogę powiedzieć, że Jezus z Nazaretu, Boży Syn, uratował mnie. Zbawił mnie, dał mi życie, dał mi nowe życie. Więc jeśli jesteś osobą, która doświadcza w swoim życiu duchowego głodu, to wiedz, że zaspokojenie tego głodu jest wyłącznie w Bogu. W Bogu Józefa, w Bogu Abrahama, w Bogu Izaaka i Jakuba, w Bogu Żydów. I ten Bóg mówi do ciebie, tak jak Faraon powiedział do swojego ludu, kiedy ten przyszedł z wołaniem do Niego, kierujcie się z tym do Jezusa Chrystusa, mojego ukochanego Syna, czyńcie wszystko, co wam powie. Takie słowa powiedział Bóg, kiedy Jezus raz z dwoma uczniami był na górze przemienienia. Nie widzieli postaci, ale słyszeli głos. Uczniowie słyszeli głos, który powiedział, to jest mój Syn ukochany. Jego słuchajcie. Więc jeżeli w twoim życiu jest ten duchowy głód, to odpowiedzią na ten głód jest właśnie osoba Jezusa Chrystusa. Idź do Jezusa Chrystusa. Zacznij słuchać Jezusa Chrystusa, a następnie czyń, co powie. Wtedy twój duchowy głód zostanie zaspokojony, ponieważ jego spichlerze są pełne duchowego pokarmu i są otwarte dla ciebie. Ale musisz już przyjść. Musisz przyjść do Jezusa. Jeśli tego nie zrobisz, nie skorzystasz. A jeśli tego duchowego głodu jeszcze nie odczuwasz, bo ja przez wiele lat nie odczuwałem, ale jeśli tego duchowego głodu jeszcze nie odczuwasz, to dziś zacznij wołać, abyś zaczął odczuwać. To brzmi może wbrew pewnej intuicji, czy żeby wołać o duchowy głód, czy o generalnie, no, czy jeżeli będę wołał o coś negatywnego, to czy, bo nam się wydaje, że ten duchowy głód jest czymś negatywnym, to czy może przyjść dobre? Jest to wbrew naszej intuicji, ale generalnie im wcześniej doświadczymy tego duchowego głodu, tym szybciej będziemy szukać rozwiązania. Jeżeli będziemy szukać we właściwym miejscu, jeżeli pójdziemy do Chrystusa, to tym szybciej On zaspokoi ten nasz duchowy głód. I wtedy zaczniemy żyć zgodnie z tym, co powiedział Chrystus, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. On, Chrystus, ma spichlerze, które są pełne Bożego Słowa, pełne Bożych obietnic. Dlatego jeżeli nie odczuwasz tego duchowego głodu, zacznij wołać, ponieważ jest to w twoim interesie. Jest to w twoim najlepszym interesie. Brzmi to dziwnie, ale tak jest. Dopóki nie odczujesz tego głodu, duchowego głodu, to nie przyjdziesz tak, jak ten lud przyszedł do Faraona. Oni mieli swoje zapasy. Jeżeli będziesz kontynuował na tym, co ty możesz zrobić, na swoich zapasach, to oczywiście jakiś czas pociągniesz. Ale ten moment głodu przyjdzie. Dlatego nie patrz na to, co zgromadziłeś, tylko już dziś zacznij wołać do Boga o to, żeby ten głód, żebyś zaczął odczuwać ten duchowy głód w swoim życiu, żebyś mógł przyjść do Chrystusa i znaleźć zaspokojenie, znaleźć życie. Wołaj tak, żeby ten głód był tak dotkliwy, że żadne ludzkie zamienniki nie będą w stanie tego głodu zaspokoić. Jest wiele rzeczy, które próbuje wmówić nam, że jeżeli skorzystamy z nich, to wtedy nie odczujemy tego głodu. Wszelkie nasze duchowe potrzeby zostaną zaspokojone. Więc próbują te rzeczy odsunąć naszą uwagę od Chrystusa. Próbują skierować nasz wzrok gdzieś indziej. I będą powodować, że będziemy ignorować te duchowe potrzeby. Ten duchowy głód. Więc wołaj, żeby nie było w twoim życiu właśnie takich rzeczy, które odwracają twoją uwagę od Chrystusa. Wołaj, żebyś przez wiarę przyszedł do Jezusa, do Jego spichlerzy. Żeby Jezus Chrystus był ratunkiem dla ciebie. Tak jak Józef był ratunkiem dla całego Egiptu. Więc przyjdź do Chrystusa, ponieważ w Nim jest zaspokojenie, w Nim jest życie i to życie wieczne. I tylko On ma słowa, które dają życie, które darzą życiem. Kiedy Jezus, być może to, co usłyszałeś, wydaje ci się być twarde, tak? Żeby odrzucić wszystko, żeby wołać o duchowy głód, żeby nie szukać żadnych zamienników dla Chrystusa. Być może wydaje ci się to trudne i był taki moment w życiu uczniów Jezusa. Wielu uczniów chodziło za Jezusem, ale w pewnym momencie Jezus zaczął mówić trudne rzeczy, twarde rzeczy. I wielu się to nie spodobało. I wielu uczniów postanowiło odejść od Jezusa. Jezus przyszedł do swoich dwunastu i zapytał ich, czy wy też chcecie odejść? Oni odpowiedzieli, a dokąd pójdziemy? Przecież Ty, u Ciebie są słowa, które darzą życiem. Ty masz słowa, które darzą życiem, ponieważ to są Boże słowa i Jezus chce głosić Boże słowo. Dlatego zaufaj Chrystusowi, przyjdź do Niego, niech On nasyci Ciebie dobrami, które On zgromadził, które On, na które zapracował po swoim doskonałym życiem, swoim bezgrzesznym życiem, które niech On nasyci Cię przebłaganiem, które On dokonał na krzyżu za Twoje grzechy. I tylko Jezus może to uczynić, ponieważ tylko Jego Bóg Ojciec ustanowił Panem i Chrystusem. Nie ma innego pośrednika. Nie ma nikogo innego, kto mógłby ten duchowy głód zaspokoić. Może to uczynić tylko Jezus Chrystus, Boży Syn. Przyjdź do Niego, a Twój duchowy głód zostanie zaspokojony. Amen.